przeczytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam dać pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bólę nabrzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
Święty Paweł nawiązuje do słów Jezusa Chrystusa, że dla nas czas, każdy dzień albo jest złodziejem, albo dobrodziejem. Jeżeli swego życia nie otwieramy dzisiaj na pełnię życia, które przychodzi w Jezusie Chrystusie krzywanym, zmartwychwstałym, to dla nas czas jest złodziejem. Każdy dzień przeżyty bez przyjęcia tego zbawienia w zmartwychwstaniu zubaża nas. Czyli ten złodziej ogromnie dużo kradnie. Każdy dzień albo złodziejem, albo wielkim dobrodziejem, bo jeżeli my nasze życie oddajemy Jezusowi zmartwychwstałemu, to jak ciągle przypominam, Jezus nasze życie ofiaruje we wszystkich eucharystiach świata za zbawienie. Zresztą Jezus powiedział, że dla Niego nie ma tego, co było, co będzie. Dla Niego jest tylko teraźniejszość. Dlatego też już Jezus w krzyżu uwzględniał wszystkich tych, którzy Mu oddadzą. Każdy z nas czyni to na pewnym etapie historii, tak do końca swoje życie. Czyli Jezus, składając ofiarę zbawienia w krzyżu, już uwzględniał nasze życie, ale chce uwzględniać nieustannie, bo świat nieustannie grzeszy, odchodzi, wybiera wartości poza Bogiem, to chce mieć przyjaciół, którzy razem z Jezusem Chrystusem i Maryją wypraszają dla tego świata czas łaski, czas przełomu.
W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko proszę, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Wczoraj mieliśmy Ewangelię na temat śmierci męczeńskiej świętego Jana Chrzciciela, a wczoraj rozpoczęliśmy też nową Ewangelię, czytaną w dni powszednie. Jest Ewangelia Łukasza. Dlatego ja się cofnę do Ewangelii z dnia wczorajszego i też przeczytam ten fragment, który na dziś przypada. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień sabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych ocalał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oto słudzę i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze w nim były utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przeświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj się i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest milej widziany w swojej ojczyźnie. Zaprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Jezus jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął krzyczeć w niebogłosy: o, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boże. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie. W sobotę, interpretując przypowieść o talentach, zakończyliśmy taką wędrówkę w dni powszednie po Ewangelii Mateusza, a dziś zaczynamy wędrówkę po Ewangelii Łukasza do Adwentu, jak zajrzałem, i być może, że dalej będzie ona trwała, kiedy skończymy okres Adwentu, bo na okres Adwentu i Wielkiego Postu czytania są dobierane w sposób specjalny, bo są to 2 okresy w roku kościelnym wyjątkowej rangi. Cofnąłem się do wczorajszej Ewangelii, kiedy była inauguracja publicznej działalności Jezusa Chrystusa w Nazaret w synagodze. Jak zajrzymy do każdego z ewangelistów, to okaże się, że ten początek był inny. Bo to nie chodzi o fakty historyczne. Każdemu z ewangelistów chodzi o teologię. W związku z tym on z życia Jezusa Chrystusa bierze pewne określone fakty, zwozi jak gdyby materiał, ale też wie, że cel Ewangelii jest taki i taki. To znaczy, on z tego materiału musi zbudować określoną architekturę. A ten cel jest wyznaczony herbie danej Ewangelii. I tak, jak już wielokrotnie mówiłem, pierwsza Ewangelia, która być może zaistniała, ale pierwsza Ewangelia Marka ma w herbie lwa i Marek zaczyna tę Ewangelię od chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie, że Jezus, wkraczając w rzekę Jordan, utożsamił się z grzesznikami. I grzesznikom powie, że przyczyna ich cierpień leży w tym, że nie są napełnieni Bogiem, ba, że najgłębszy korzeń grzechu to jest szatan. To jest szatan. Lew z Judy przyszedł odsłonić lwa i go pokonać. Zaczyna go pokonywać i powie, jak go pokona, poczynając od chrztu w rzece Jordan, a pełnia tego chrztu będzie na krzyżu. Tam pychę pokona pokorą, egoizm pokona bezgraniczną ofiarą i nie będzie walczył z ludźmi, tylko o ludzi. I powie, że w tej Ewangelii będzie mówił, że błąd jego wyznawcy, błąd z tego świata, a później jego wyznawców będzie polegał na tym, że my będziemy walczyli ze złem w ludziach, z ludźmi. Tak się dzieje po dziś dzień. Ludzie z ludźmi walczą. Mówią, ty jesteś zły. I to jest iluzja, ponieważ Jezus mówi, przenoszę ci przez zmartwychwstanie już życie wieczne, życie Ojca, żebyś walczył o ludzi, o ich zbawienie, mając już pełnię życia w sobie. W związku z tym świat polityki dla chrześcijan biblijnych jest po prostu nieporozumienie. Ludzie walczą z ludźmi. A Jezus mówi, macie mądrością i mocą krzyża, mego zmartwychwstania w sobie, walczyć z demonem. Ten świat trzeba egzorcyzmować, uwolnić od demona. Bo inaczej będzie chrześcijaństwo niczym innym i zbawianie nie będzie niczym innym i polityka nie będzie niczym innym jak zabawą w piaskownicy. Zabawą w piaskownicy. Przesypywaniem piasku. Z górki na górkę. I przechwalanie się. Ja taką górkę usypałem piasku. To jest Ewangelia Marka. Ewangelia Mateusza to jest Ewangelia, która ma w herbie twarz jakby ludzką. Zaczyna się od Abrahama, ojca wiary. I chce nam powiedzieć, że człowiek jest w swej najgłębszej istocie brakiem Boga. Wtedy, kiedy Bóg zamieszka przez krzyż i zmartwychwstanie w człowieku, dopiero człowiek może być człowiekiem. Człowiek odzyska twarz dziecka Bożego. I będzie naprawione źródło zła. Bo inaczej wszystkie działania w tym świecie przypominają chirurga, który wysiadł z samochodu, z ulicy, idzie tymi łapami, nie wiadomo co tam robił, bierze biały szlafrok, tak nakładają mu i dokonuje operacji. Niesterylny. Wszystkie działania tego świata są niesterylne. Wprowadzają infekcje. Tylko Jezus działa sterylnie. Jezus mówi, dopiero jak w tobie ja zamieszkam, będziesz sterylny. W myśleniu sterylny i w czynach sterylny. Ewangelia Łukasza, którą rozpoczniemy. Ewangelia Łukasza zaczyna się już od Adama i Ewy. Zaczyna się, i to jest majstersztyk Łukasza, że kiedy Jezus zaczyna publiczną działalność od chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, kiedy Duch Święty wstępuje na Jezusa, żeby namaścić Go jako człowieka do misji Baranka Bożego. A bo ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Umiłowany to tyle samo co Dawid po hebrajsku. To jest ten obiecany Dawid, który zainauguruje prawdziwe królowanie mojej miłości we wnętrzach ludzkich. Królestwo Boże nie na zewnątrz, ale królowanie Boga przez obecność Boga w ludzkim wnętrzu. W Tobie mam upodobanie, że nie będzie nieustannego mitu Syzyfa w rodzinie ludzkiej w różnych ważnych sprawach, tylko rzeczywiście zrodzi się źródło tam, gdzie dotąd była tylko cysterna cuchnącej, śmierdzącej wody. Ludzkie wnętrza w Starym Testamencie to były cysterny. Ale od momentu, kiedy miłość Ojca przychodzi w Jezusie Chrystusie, by zamieszkać w nas, już to przymierze powinno sprawić, że nasze wnętrza są źródłem czystej wody. I tu nam się kłania prorok Ezechiel, rozdział 47. Człowiek powinien być świątynią, spod której wylewa się prawdziwe życie i dopiero to uzdrawia świat. Oczywiście tak się nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że my jesteśmy tak mądrzy. Mamy tyle do powiedzenia o zbawieniu tego świata, że Bóg musi zamilknąć, a Pismo Święte musi umrzeć na półce. Czyste, niepokreślone, niepobrudzone, niepokalane. Daję ten wstęp, żebyśmy z pewną większą powagą weszli w tę nową Ewangelię, Ewangelię Łukasza. Po tej wypowiedzi Boga Ojca jest podany rodowód Jezusa Chrystusa. Ale rodowód Jezusa Chrystusa jest podany w przeszłość aż do Adama i Ewy. Bo Ewangelia Łukasza powie, że Jezus jest tym nowym Adamem obiecanym w raju. Maria jest nową Ewą obiecaną w raju, która poprzez swoje fiat zdepcze głowę męża w swoim potomstwie. Dzięki swojemu potomstwu. Dzięki temu, że ona da człowieczeństwo Synowi Bożemu Bogu, a Jezus Chrystus z nas będzie próbował czynić narzędzie do deptania głowy męża. A zatem, gdybyśmy uczciwie układali, jeżeli czytamy teraz Ewangelię Łukasza, to pierwsze czytanie powinno być z Księgi Rodzaju. A Ewangelia Łukasza mówi, a to się tu spełniło w mojej Ewangelii. I ja mówię, ogłaszam, że tam na początku Bóg obiecał w raju, a tutaj ja spełniam. Dlatego jeśli otworzycie Ewangelię Łukasza, to się okaże, że właśnie to zwiastowanie Jezusa Chrystusa Maryi przypomina zwiastowanie szatana w raju. Jest echem zwiastowania w raju. I kiedyś ufam, że będzie taka syntonia, że będziemy po kolei brać, tak jak nam proponuje rodowód Jezusa Chrystusa, te obietnice dane Adamowi i Ewie i będziemy to interpretować, jak to się spełniło w Jezusie Chrystusie i w Marii. To tak gwoli, tylko żebyście mieli w głowie taką mapę. Ale ja tej takiej wielkiej skrutacji nie będę robił, tylko jak będę pisał, to już będę upominał się i będę proponował taki nowy układ. Na razie te czytania będą takie, jakie są. Tylko chcę, żebyście o tym wiedzieli. Następują w Ewangelii trzy pokusy Jezusa Chrystusa na pustyni, żeby wiedzieć, że tak jak Adam i Ewa byli poddani próbie decyzji, wyboru i popełnili grzech, czyli utracili w sobie coś, co mieli dla siebie i dla nas, jako swego potomstwa. I to jest tak, że jeżeli we mnie, w Tobie Jezus zmartwychwstały odzyska to życie Boże, to już my będziemy swemu otoczeniu przekazywać to. Swoim dzieciom, kapłan będzie wierny przekazywać. Więc każdy z nas jest w jakimś sensie Adamem i Ewą. Albo starym Adamem, starą Ewą, która kontynuuje głupotę, albo nowym Adamem i nową Ewą, w których świat się rodzi na nowo. Po tym wstępie, wprowadzeniu, przychodzę do tego etapu, kiedy Jezus po chrzcie świętym, po pobycie na pustyni, znalazł się w Nazarecie. Podano mu księgę proroka Izajasza, rozwinąwszy księgę, czyta: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie. Przypomina swoim ziomkom to, co się wydarzyło 40 dni temu, gdy wszedł w rzekę Jordan. Te słowa, które z księgi proroka Izajasza, to jest rozdział 61, zapowiadają, czego dokona Mesjasz. Uboki będzie niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, ubogim. Przez ubogich rozumie się tych, którzy są na tyle słabi, że bogaci zepchną jeszcze większe ubóstwo. Jemu ogłoszę dobrą nowinę, że jeżeli mnie przyjmą, to ich cierpieniu nadam wartość zbawienia tych, którzy ich wykorzystują, bogaczy. Bo dam im w zmartwychwstaniu takie bogactwo, że ci bogaci będą zazdrościć. On ma Boga. W nim mieszka Bóg. O. No i tę zazdrość Jezus wzbudzał uczonych w piśmie faryzeuszy. I więźniom głosił wolność. Właśnie bogaci są więźniami bogactwa. Ale też biedni są uwięzieni przez grzech bogaczy. Niewidomym przejrzeniem. Niewidomi to są ludzie, którzy nie wiedzą, dlaczego cierpią. Wydaje mi się, że przyczyna zła cierpienia jest na zewnątrz. A tymczasem w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty napełnił gminę chrześcijańską, przynosili wszystko, co mieli, składali u stóp apostołów, powiedzieli, to jest dla wszystkich. Abym ociśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Co to jest rok łaski? Łaski to można by powiedzieć dokładnie rok zbawienia. Zajrzyjcie do Księgi Kapłańskiej. Księga Kapłańska, rozdział 25, od wiersza 1. I tam przeczytacie sobie o roku szabatowym i roku jubileuszowym. Przypominam, że rok szabatowy, zwłaszcza rok jubileuszowy, 7 razy 7, pięćdziesiątnica, domagała się tego, żeby niewolnikom dać wolność. Żeby to, co się urodzi, żeby w ogóle nie uprawiać żadnej roli. Bo ja wcześniej dam taki urodzaj, że na 2 lata starczy wam. I żeby był szabat, żeby Bóg mógł powiedzieć, wszystko, co ten bogaty ma, jest dla wszystkich. I żeby ubodzy, biedni, niewolnicy mogli przyjść i cieszyć się tym, co urodziły pola, sady, winnice, a bogaty, żeby zgrzytał zębami, jeszcze miał jakieś zęby w tamtych czasach. Że wszystko jest moje, wszystko jest moje. Przypominam, wszystko jest moje, ja cię rozliczę. Jak ty gospodarzysz? Masz niewolników, daj im wolność. Masz, ktoś u ciebie ma długi, masz darować. Ponieważ kiedy przyjdzie Syn Boży, który jest właścicielem wszystkiego, bo w nim, przez niego, dla niego wszystko zostało stworzone. On wszystkich ludzi zrówna. Jezus nas zrówna w krzyżu i zmartwychwstaniu. Wszyscy jesteście dzięki krzyżowi wolni, obdarowani prawdziwym życiem, życiem wiecznym. Przestańcie być ślepcami prowadzonymi przez ślepców. przynoszę rok łaski. I Ewangelia Łukasza ma, składa się z trzech części. Pierwsza część to nazywamy dzieciństwo Jezusa Chrystusa, a właściwie jest to Ewangelia o spełnieniu obietnicy o nowej Ewie, o Maryi. Zasadnicza Ewangelia o Jezusie Chrystusie, o jej potomstwie, które depcze głowę węża. I dzieje apostolskie organicznie należą do Ewangelii Łukasza. Już rok szabatowy, rok jubileuszowy jest spełniony. No i bardzo niedługo ten entuzjazm zbawienia trwał, bo Kościół wszedł w stare kolejny grzechu pierworodnego. Moje, ja mam konto, mogę dać, ale nie dam. O władzę się wszyscy biją. A Jezus biedny we wnętrzach ludzkich jest wykpiony, wyszydzony, ukrzyżowany. I zbawić się to w gruncie rzeczy, zdjąć w sobie Jezusa Chrystusa z krzyża i pozwolić, żeby On był krzyżu chwalebnym w moim wnętrzu. Jezus to ogłasza w Nazarecie, ale Jezus poznaje ludzkie serca, i wie, że wszyscy mu mówią: o, czyni się Mesjaszem, a my go znamy od chłopca, od dziecka. Ba, że zanim przyszedł do Nazaretu, mówili: o, w Kafarnaum cuda czyni mocą Jahwe, a tutaj u nas nic, nas zaniedbuje. Jezus mówi: nie przyszedłem, bo wy mnie znacie, my nie przyjmiecie mnie jako Mesjasza. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Jestem, przynajmniej powinniście przyjąć, że jestem prorokiem. A wy mówicie: syn cieśli. I tak nie widząc w gruncie rzeczy, patrząc na, gdybym czynił jeszcze znaki cuda, to byście się stawali jeszcze gorszymi, bo dałem łaskę, byście jej nie przyjęli. Dałem znak mesjański, że waszego dobra nie przyszedłem. No i że Bóg, Ojciec, również w Starym Testamencie nie robił różnicy między poganami, bo w Kafarnaum mieszkali przeważnie poganie, między poganami a Żydami. I że jak było ciężko Eliaszowi, to go posłał do Syrii dzisiejszej, do Syrii, i tam przyjęła go prozelitka, uboga wdowa, której wskrzesił syna, te resztki mąki i oliwy w dzbanie nigdy się nie wyczerpały, pamiętacie? No. Podobnie Elizeusz, do Elizeusza nikt nie przyszedł w ciężkim stanie, nikt strędowaty, tylko minister wojny, Syryjczyk Naaman. Także wygarnął im. Jezus zdenerwowali się i chcieli go strącić w przepaść. Ponieważ ta Ewangelia jest pisana dla pogan, więc Łukasz wybrał wszystkie takie fakty życia Jezusa Chrystusa, gdzie poganie korzystnie wypadają. Korzystnie wypadają. Lepiej wypadają niż Żydzi. Ale też chodziło o to, żeby pokazać, że jedynie Bóg Jahwe i w Starym Testamencie w Jezusie Chrystusie nie jest Bogiem narodowym, jakiegoś określonego narodu, nacjonalistą. Bo wszyscy bogowie, jacy byli czczeni w czasach starożytnych, to byli bogowie danego narodu. Nasz Bóg to jest taki, taki. Nasz Bóg to jest taki, taki. Nasz Bóg to jest taki, taki. A Jezus pokazuje tym, do których ta Ewangelia jest skierowana, dla których jest pisana, zresztą też przez Greka Łukasza, że ten Bóg, który przychodzi w Jezusie Chrystusie, który przez Starym Testamencie, poczynając od Abrahama, tobie będą błogosławione, a więc zbawiane ludy całej ziemi, i że Jezus Chrystus tak samo traktuje pogan, jak i Żydów. No, to było nie do przyjęcia. Tak samo traktuje pogan, jak i Żydów. To tak jakby dzisiaj w naszych czasach Jezus przyszedł po raz drugi, w czasach komunistycznych, kiedy pierwszy sekretarz trząsł Polakami. I Jezus tak samo uzdrawiał pierwszych towarzyszy chrześcijan, że Jego miłość jest ponad. My chcemy sobie zwrócić uwagę na to, że chrześcijaństwo się podzieliło na różne odłamy i w każdy odłam mówi: chcesz się zbawić? To chodź do nas. Chcesz się zbawić? To chodź do nas. I katolicy też mówią: chcesz się zbawić? To chodź do nas. Chodź do nas. Tyśmy też rozerwali na szczępy Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak jest? Bo nie mówimy wszyscy: chcesz się zbawić? Wejdź w krzyż. I ekumenizm, o której tyle gadania, to jest, dopiero się zrodzi wtedy, kiedy Jezus pokaże: zlekceważyliście mój krzyż, gdzie wszystkich tak samo umiłowałem, wszystkim tak samo przebaczyłem, tak samo darowałem. Pokazuje tu Jezus, że pochorowało się w Izraelu pojęcie wybrania, tak jak powiedzmy my w kościele katolickim czujemy się wybrani, katolicy wybrani, wybrani, tak, że szczypta wierności, szczypta wierności, jeżeli szatan zobaczy szczyptę wierności i lepszości, to od razu daje otoczkę pychy, kokon pychy. A pycha jest nietykalna. W związku z tym niereformowalny Izrael jest niereformowalny, bo jest nietykalny. Łatwiej było Jezusowi powiedzieć poganom o ich grzechu i ich uzdrowić, bo oni nie byli nietykalni. Ostatnia myśl, przedostatnia właściwie, zaczyna się taki temat, poczynając od Izraela: gdzie są poganie? Na przykładzie życia Eliasza i Elizeusza pokazuje, że poganie chętnie dawali się prorokom uzdrawiać, przyjmowali wiarę w Boga Jahwe, a tutaj nawet cuda nie pomagają w Izraelu. I cały czas będzie ten wspólny mianownik, odpowiedź na pytanie, gdzie są poganie. Poganie, jak później Jezus powie w rozdziale 11 Apokalipsy, to nie są ludzie, którym Bóg się nie dał poznać, którzy nie mieli szansy poznania Jezusa Chrystusa. To nie są poganie. To są ludzie nieznający Boga i oni się inaczej zbawiają. Przez szczyptę dobra. A poganie są tam, którzy poznali krzyż Chrystusa i go zignorowali. Tam są poganie. I przepraszam was za to, żeście że musiałem powiedzieć, że my jesteśmy najgorszymi poganami, o ile nie żyjemy pięknem i mądrością krzyża. Prawdziwe pogaństwo, powie Jezus Chrystus, jest w moim kościele, w kościele katolickim. No, do was mogę powiedzieć, ale gdybym tak w bazylice powiedział: witajcie poganie, idźcie już do domu poganie, tak, to bym miał się za swoje. Od razu karetka mnie zabrała na stanie bezpieczeństwa. I zwracam uwagę, przeczytałem też o tym uzdrowieniu opętanego, kiedy Jezus podczas w Kafarnaum przemawiał w synagodze, zaczął krzyczeć opętany. To podobno słyszałem teraz w Medjugorje, jest na porządku dziennym krzyk opętanych. No i Jezus przez takie zderzenie tego, że Jezusa odrzucają jako Mesjasza, z tym opętaniem w Kafarnaum, Jezus chce powiedzieć, że zawsze będą w historii świata dwa typy opętania. Takie opętanie, które się będzie ujawniać, osłaniać, i ono nie będzie groźne, bo będzie budziło grozę. Będzie budziło grozę. Ale będą pytania takie, jakie Jezus odsłonił na przykładzie, poczynając od swego miasta rodzinnego Nazaretu. Opętanie pychą. My jesteśmy lepsi od pogan. Twoje cuda, miłość Boża nam się należy, a nie poganom. Uważaj, i próba unicestwienia Jezusa. Pewien typ opętania. Dlatego nie ma zabawy, musi w nas żyć ten, który demona pokonał, Chrystus zmartwychwstały. Czego sobie i wam życzę. Amen.